dostojny nasz jubilacie, księże biskupie Andrzeju, czcigodni bracia w biskupstwie z księdzem arcybiskupem Stanisławem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, z metropolitą miejsca, księdzem arcybiskupem gdańskim, z naszymi gośćmi, którzy przyjechali spoza naszego kraju, drodzy bracia w kapłaństwie, wśród których chciałbym szczególnie ucieszyć się obecnością księdza prałata Sławomira Odera, czcigodni przedstawiciele władz administracyjnych z panem marszałkiem, z panem prezydentem miasta, drodzy przedstawiciele parlamentu, wszyscy drodzy siostry i bracia. Zwykle z okazji jubileuszu wystawieni jesteśmy na pokusę mówienia chętniej o jubilacie niż o tym, co najbardziej godne w takiej sytuacji podkreślenia i zauważenia, a mianowicie refleksji dotyczącej kapłaństwa, powołania człowieka przez Boga do jego służby. Pewnie zrobiłbym podobnie. Trudno przecież nie dostrzec wyjątkowości i niezwykłości życiowej drogi kapłańskiej księdza biskupa Andrzeja. Ale jakaś intuicja, może anioł stróż, kazały mi zapytać dostojnego jubilata. Mów o kapłaństwie, usłyszałem jeszcze przed skończeniem mojego pytania. Czego chrześcijanie oczekują od księdza? W najnowszym numerze miesięcznika Pastores znalazłem taką opinię założyciela Opus Dei. Chrześcijanie oczekują u prezbiterów cnót właściwych każdemu chrześcijaninowi, a nawet więcej, każdemu uczciwemu człowiekowi. Wyrozumiałość, sprawiedliwość, pracowite życie, dobroć, dobre wychowanie, delikatność w obejściu. Ale jednocześnie wierni chcą, żeby jasno wyróżniał się swoim kapłańskim charakterem, że będzie się modlił, że będzie gotów przygarnąć wszystkich, że z miłością i pobożnością odprawiać będzie mszę świętą, że usiądzie w konfesjonale, pocieszy chorych i przygnębionych, że będzie głosić Słowo Boże, a nie jakiś typ ludzkiej wiedzy, że będzie głosił to Słowo, które zbawia i prowadzi do życia wiecznego, że będzie spieszyć z radą i miłością do tych, którzy ich potrzebują. Tylko tyle, czy aż tyle? Trzeba dodać, że zalecenia świętego Pawła z trzeciego rozdziału listu do Tymoteusza, które niekiedy budzą radość, zwłaszcza wśród duchownych, nie są wiele bardziej wymagające. Wszystkie dają streścić się w zdaniu: stawaj dzielnie w zawodach wiary. Wiara, fundament religijnego życia człowieka. Jest ona czymś tak podstawowym i wielkim, że budziła zdumienie samego Jezusa. Ile razy ewangeliści notują na marginesie różnych wydarzeń z życia Jezusa właśnie to zdumienie. Setnik, kobieta kananejska. Jezus mówi: tak wielkiej wiary nie widziałem w Izraelu. Czym ostatecznie jest ta wiara? Katechizm Kościoła katolickiego zawiera jedną, tak myślę, z najpiękniejszych definicji. Wiara jest osobowym, czyli wolnym i świadomym przylgnięciem człowieka do Boga. Tak jak dziecko, które tuli się do ojca czy do matki, które wtulone odczuwa komfort bezpieczeństwa, miłości, rozpoznania. Religie dzisiaj usiłują nam często przedstawiać jako źródło zniewolenia człowieka, zagrożenia, a nie wolności. Co to jest wolność? Benedykt XVI, ten orzeł myśli teologicznej, odpowiedział bardzo krótko: wolność dla chrześcijanina to upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, kiedy Mojżesz streszcza ludowi wybranemu dzieła, wielkie dzieła, jakich Bóg dla niego dokonał, powołuje się nie na co innego, tylko właśnie na wolność. Bóg przedstawiony już jest w inwokacji jako ten, który wyzwolił swój naród z niewoli egipskiej. Prawo Boga, przyjaźń z Nim, odpowiedź na Jego głos, na powołanie człowieka do pracy w Jego winnicy, mogą się dokonywać wyłącznie w pełnej wolności. Chrześcijaństwo jest religią wolności, a powołanie to wolna decyzja dotycząca odpowiedzi człowieka, by stawać się podobnym do Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, którego fragment usłyszeliśmy, ukazuje Eucharystię w bardzo niezwykłym aspekcie. Apostoł narodów przywołuje słowa naszego Pana z ostatniej wieczerzy. Apostołowie prawdopodobnie jeszcze nie wiedzieli, że to jest ich spotkanie ostatnie z wolnym Chrystusem. Ale my, tak jak Chrystus, dzisiaj doskonale wiemy, że już wkrótce zostanie aresztowany, uwięziony, czeka go proces, męka i śmierć. A jednak Eucharystia to nie jest sakrament rozstania, odejścia, pożegnania. To jest moje ciało, to jest moja krew. Te słowa przecież znaczą, wyznaczają obecność, a nie pożegnanie. Jestem z wami, jestem dla was, trwam, zostaję na zawsze, aż do powtórnego mojego przyjścia. Bóg wolny jest jeszcze pełniej i doskonalej niż człowiek. Wybrał taką właśnie formę obecności, aby nie budziła ona w sercu ludzkim lęku, aby nie krępowała człowieka, aby nie rodziła dystansu. Więź bowiem przymierza, czyli przyjaźń, nie może zostać zawarta bez wolności. Naśladowanie Chrystusa, szczególnie w kapłaństwie, nie jest możliwe bez niej. A Ewangelia świętego Jana łączy oba motywy – wiary i Eucharystii, ostrzegając jednocześnie przed myleniem tego, co ziemskie, z tym, co Boże. Szukacie mnie, bo jedliście do sytości. Nie trzeba sobie stawiać niczego przed Bogiem. Chrześcijanin, kapłan, tylko Jemu mogą służyć bez obawy umniejszenia czy poniżenia. Tylko ten, który przychodzi do Ojca, zostanie nasycony. Tylko ten, który w Niego wierzy, nigdy nie będzie więcej pragnąć. Dlaczego zatem, wiedząc o tym wszystkim, ciągle jesteśmy pełni niepokojów i lęków? Dlaczego tak trudno nam znaleźć szczęście? Może dlatego, że nie szukamy u źródeł. Jan Paweł II, nasz wielki mistrz naszego narodu, wskazywał, że szukanie źródeł to trudna droga pod górę. Nie mamy siły, ochoty, odwagi. Wolimy natychmiastowe skutki. Diagnozując sytuację dzisiejszej Europy, kardynał Wilk powiedział: Europa wychłodła. Dlatego tak łatwo w niej o te różne zjawiska, które obserwujemy. Europa wychłodła. My wychłodliśmy. Potrzebny jest głos Pana, Jego ciało i krew, Jego obecność, czyli ten prawdziwy pokarm miłości. Dzisiaj ukazuje się ona światu przez ludzi, przez wyznawców Jezusa, przez chrześcijan, zwłaszcza przez ludzi, którzy przyjęli święcenia kapłańskie. Dlaczego Chrystus złożył swoją moc w nieudolne dłonie ludzi? Nie wiemy. Ale faktem jest Jego wola. Idźcie i nauczajcie. Drogi nasz jubilacie, kochany księży biskupie, nasz przyjacielu, ojcze, bracie dla twoich prezbiterów, szybko usłyszałeś wołanie Jezusa: pójdź za mną. Szybko udzieliłeś odpowiedzi na te pytania, na ten głos przestrzenią twojej wolności i twojej miłości. Wielu twoim wychowankom stałeś się pomocą, oparciem i mądrym wychowawcą, który utwierdzał wychowanków na drogach powołania jako profesor, wicerektor, rektor, biskup. Od początku pracy kapłańskiej służyłeś Panu swoim intelektem i swoim sercem. To jest ważne podkreślenie, bo sama wiedza, sam intelekt uzupełniona i prowadzona miłością to dopiero prawdziwa mądrość, która Panu oddaje chwałę, a ludzi umacnia na drodze prowadzącej do Niego. Twój życiorys dowodzi, że cieszyłeś się zaufaniem i szacunkiem twoich biskupów, biskupów płockich. I co jeszcze bardziej godne podkreślenia, Ojca Świętego Jana Pawła II, który bardzo szybko, po 20 latach twojej kapłańskiej pracy, mianował cię biskupem. Po kolejnych 6 latach ten sam święty papież każe ci tworzyć całą strukturę duszpasterską, administracyjną i materialną Kościoła Toruńskiego. Swoimi działaniami, swoim sercem otwartym w tym samym stopniu na prezbiterów, co na świeckich, na młodzież i dzieci, na biednych, chorych, starych i umęczonych ludzi. Tym właśnie sercem stworzyłeś w Toruniu znaczący ośrodek naukowy jako teologiczny, jako wielki kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stworzyłeś centrum integracyjne najróżniejszych grup świeckich chrześcijan, przejętych i chcących pracować w imię odpowiedzi swojemu powołaniu przez Jezusa Chrystusa. Stałeś się opiekunem młodzieży, dla której otworzyłeś szereg burs umożliwiających młodym zdobycie wykształcenia. Słyszeliśmy o tym w przeczytanym na początku liturgii liście Ojca Świętego Franciszka. Od początku, księży biskupie, jesteś wielkim protektorem Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej, czyli instytucji, które są nie do zastąpienia w dzisiejszym Kościele, który jest w Polsce. Twoją troską odzyskały piękno kościoły Torunia. Ten kościół, ta katedra, w której w tej chwili jesteśmy, kościoły diecezji. Czułym sercem tworzyłeś natychmiast, od kiedy było to tylko możliwe, seminarium duchowne diecezji, traktując je zawsze jako źrenicę oka biskupiego, a równocześnie starając się w nim o kadrę naukową wychowawców i przewodników duchowych. To są zaledwie niektóre elementy twojej gigantycznej pracy. Trudno je wszystkie wymienić w kilkunastominutowym wystąpieniu. Ale na koniec chcę wrócić do tego, co dzisiaj łączy wszystkie 3 czytania, w które mogliśmy się wsłuchać. To był problem pamięci. Pamięć, kluczowe słowo, termin dla zrozumienia Biblii, dla zrozumienia dziejów narodu wybranego. Pamięć jest formą zatrzymania przeszłości, dzięki pamięci. Przeszłość ciągle jest ważna, ciągle uczy, ciągle ukazuje swoją prawdziwą wielkość. My przecież przyszliśmy dzisiaj na Twoje zaproszenie, żeby przed ołtarzem Pana dziękować za Twoją pracę, by o niej pamiętać, czyli właśnie by pokazywać ją jako ciągle aktualną, ważną i ogromnie potrzebną. Ja chcę podziękować księdzu biskupowi szczególnie za to, co podziwiam najbardziej, jako sąsiad, za pełne wrażliwości i przyjaźni serce księdza biskupa dla spotykanych w życiu ludzi, za równoczesne ukochanie macierzyńskiego kościoła płockiego. Dzisiaj jest z nami drugi jubilat, ksiądz biskup Roman Marcinkowski, sufragan płocki, i diecezji toruńskiej, której jesteś pasterzem. Żeby ktoś nie myślał, że ta wrażliwość i otwarcie serca na spotykanych w życiu ludzi to taka ładna przenośnia kaznodziejska. Chcę powiedzieć, że wiele razy widziałem tutaj, w Toruniu, właśnie na tym terenie, na którym jesteśmy, jak podchodzą do księdza biskupa ludzie, na ogół mijani przez nas, obojętnie, bez zatrzymania. Jak ksiądz biskup potrafi dawać nie tylko ofiary proszącym, ale uśmiech, słowo, chwilę uwagi. To są niewymowne, ale ogromne wartości. Opera Sequuntur illos mówi święty Jan w Apokalipsie. Rzeczywiście, Twoje czyny, księży biskupie, dowodzą, z jakim przejęciem i oddaniem przyjąłeś głos Jezusa. Za takie świadectwo wraz z wszystkimi tu obecnymi księżmi, arcybiskupami, biskupami, prezbiterami i wiernymi dziękuję najserdeczniej. Amen.